Państwa, tak jak zapowiadaliśmy w naszym programie, teraz pora na dyskusję i pytania do naszych gości. Zapraszam panów ministrów tutaj do naszego stołu prezydialnego. Prosimy bardzo, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zadać pytanie, prosimy o podniesienie ręki i prosimy, żeby to były bardzo krótkie pytania. Będziemy podchodzić tutaj z mikrofonem do Państwa. Ja będę wskazywać, kto zabierze głos. Tutaj jako pierwszy zgłosił się pan Maciej w pierwszym rzędzie. Prosimy bardzo o formułowanie konkretnych pytań do naszych gości.
Maciej, 24 rok dziennikarstwa. Moje pytanie kieruję do pana Antoniego Macierewicza. Jak Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje się na Światowe Dni Młodzieży w kontekście potencjalnego ataku terrorystycznego? Dziękuję.
W chwili obecnej... Zaraz, to się jakoś uruchamia? A, tutaj, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo. A w chwili obecnej nie ma żadnych przesłanek merytorycznych poza ogólnymi wyobrażeniami, by wskazać na konkretne zagrożenia, konkretne przygotowania mogące doprowadzić do realnego zagrożenia bezpieczeństwa w momencie, w okresie Światowych Dni Młodzieży, a nie mam wątpliwości, że gdyby takie działania były gdzieś podejmowane, to takie informacje byśmy posiadali. Będziemy monitorowali sytuację na zewnątrz, także wewnątrz, no a sama organizacja bezpieczeństwa we współdziałaniu z Kościołem, we współdziałaniu Policji, Straży Granicznej i wojska gromadzi taką mobilizację sił bezpieczeństwa, iż wydaje się, że tej sieci nie będzie można przerwać. Ale oczywiście trzeba być zawsze bardzo, bardzo ostrożnym, bo teoria walki mówi, że miecz jest zawsze silniejszy od tarczy. Czyli atak jest łatwiej wyprowadzić niż obronę, przynajmniej w pierwszym momencie, a ten pierwszy moment może być kluczowy. Więc ostrożność tutaj jest bardzo, bardzo potrzebna. Oczywiście współdziałamy w tej sprawie także na polu międzynarodowym z innymi strukturami zajmującymi się informacją i bezpieczeństwem, tak żeby nic w tej materii nikomu nie zagroziło. Tutaj niesłychanie istotnym elementem, bardzo istotnym, można by kluczowym, będzie sprawa organizacji związana z miejscem głównych uroczystości. Ono musi gwarantować swobodny przepływ ludzi. Ono musi, jeśli chodzi o jego infrastrukturę, być tak dobrane, by nie było tam żadnych przeszkód terenowych, żadnych przeszkód komunikacyjnych, by nie było tam żadnych takich zjawisk, które mogłyby dodatkowo stać się przyczyną dodatkowego zamieszania. To jest niesłychanie ważne. W ogóle strona organizacyjna, czysto organizacyjna, pozwalająca tym wielkim, wielkim rzeszom ludzi swobodnie realizować cele modlitewno-społeczne, prawda, jest tutaj kluczowa, a więc bardzo dobre przygotowanie, podręczniki, informatory, wskazówki. To wszystko jest najważniejszym elementem, który w razie zagrożenia sprawi, iż będziemy dokładnie mogli zidentyfikować miejsce zagrożenia. Każdy chaos, każdy bezład jest olbrzymim utrudnieniem dla służb, które gwarantują bezpieczeństwo. Dlatego też infrastruktura, przygotowania rutynowe są nie mniej ważne jak działanie służb czy, tak powiem, aparatu bezpieczeństwa państwa. Przygotowujemy się, jesteśmy przygotowani.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie i o zabranie głosu tutaj prosił ojciec rektor założyciel.
Proszę, dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękujemy panom ministrom za przybycie.
i za bycie tutaj z nami. Cieszę się, że to jest też poszerzone audytorium o ludzi słuchających nas, oglądających to wydarzenie. Otóż kardynał Wyszyński mówił, wielu Polaków tak myśli, że po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. I ona jest nam najbliższa. I tutaj właśnie widzimy, jak przez wiele lat, właściwie to tylko 20 lat mieliśmy niepodległości pomiędzy tymi dwoma wojnami, a tak to jesteśmy ciągle rozbijani od wewnątrz, też rozbijani i na zewnątrz jest to zniesławianie Polski, odbieranie dobrego imienia, obrzydzanie Polski w świecie, jest to permanentne. I właśnie Norwid to mówił, że państwa nie można zniszczyć chyba tylko przy współpracy jego obywateli. To też jest tak. I tutaj pierwsze pytanie do pana ministra spraw zagranicznych. Co można zrobić, żeby tą Polskę jednoczyć? Bo Polska to nie tylko terytorium, ale i Polacy. W Polsce i w świecie. I w świecie jest, mówi się, że przynajmniej 20 milionów. W Stanach Zjednoczonych mówi się o 10 milionach przyznających się do Polski. Czy może więcej, w Kanadzie ponad przynajmniej 1 000 000 czy 1 100 000, jak mi mówią duszpasterze tam. To jest co dziesiąty, to właściwie ma pochodzenie polskie w Kanadzie. No i tutaj rola jednoczyć Polacy z Polski, Polacy w świecie. I to, co ja widzę, dzięki rodzinie Radia Maryja, te wszystkie kontakty, wielu ludzi skarży się permanentnie, że ambasady, konsulaty rozbijają Polonię, nie jednoczą. Rozbijają, co najwyżej wybierają sobie kolaborantów, czy jakiś taki są Polacy im bliżsi, tak bym powiedział, tym placówkom. Także instytuty, które mają służyć dobremu imieniu, szerzenie tego dobrego imienia Polski, bardzo często albo są wymarłe, albo psują opinię. Jakiś słyszę o genderyzmie w tych instytutach, ale właśnie te ambasady. I drugie, co do pana ministra, jak patrzę na wybory, to dla mnie to jest po prostu ubliżanie Polonii z tymi wyborami, możliwością brania udziału w wyborach w takim tylko Chicago, które jest największym miastem polskim po Warszawie. Jest parę, może z 5, nie wiem, punktów wyborczych i utrudniają nie z tej ziemi. Konsulat utrudnia, jest zamknięty, dodzwonić się nie można, żeby się zapisać. Dlaczego to mówimy? Bo mamy centralę w Chicago i ta centrala, ileś tysięcy ludzi przychodzi, żeby się zapisać. Bezinteresownie to robimy, nikt tam nie płaci. Przychodzą ludzie i tam angażują się. Tak, no a więc wybory, bo przecież największym ambasadorem Polski są kapłani, duszpasterze. Jest tyle placówek duszpasterskich, dlaczego nie można zrobić wyborów przy tych duszpasterskich punktach? Nawet by użyczyli za darmo tych lokali. I nawet proponowali, mówili mi księża, którzy, a ci nie są zainteresowani. A więc pierwsze. To właśnie działanie na jednoczenie. Te ambasady są w dużej mierze często antypolskie. To są jakieś interesy. Antypolskie w dalszym ciągu. Drugie, te instytuty. To jest tak samo. Trzecie, wybory. A do pana ministra obrony narodowej. Nie wiem, ja się bardzo boję o bezpieczeństwo Polski. Przecież my praktycznie to jaką my mamy armię? Jakie uzbrojenie? To nie jest pana wina czy tego rządu, tylko to były dziesiątki lat. Pracowali nad tym rozbijaniem Polski i nad rozbijaniem nas wszystkich, przeciwstawianie, żebyśmy się kłócili. No i osłabianie militarne też. To jest coś, ja mówię, tylko pozostaje nam teraz modlitwa, żeby tylko Pan Bóg nas uratuje, bo to jest coś tragicznego. Nawet tą służbę wojskową to zlikwidował ten minister obrony narodowej, psychiatra. No likwidował wtedy z tym, który w nagrodę poszedł teraz do Brukseli. To jest moje prywatne zdanie, nie panów, żeby tam jak będą mówili, to tak, teraz tak. W każdym razie nawet to zlikwidowali, a to było dobre chociażby dlatego, żeby mężczyzna był mężczyzną, a nie taki gender. Prawda? To chociaż rok czasu, dwa lata, to wychodzili mężczyźni, a nie te. Przepraszam bardzo, że tak, ale czy mamy jakieś szanse na obronę? No, ja wiem, że Pan nie jest Bogiem, ale dziękujemy za to, co robicie, Panowie. I po Panu Bogu pierwsza jest Polska. Inaczej to nic nie będzie. No i tu media odgrywają rolę i to wewnętrzne, jak ja widzę, co robią w tej chwili. Co na to robić? Czy my przetrwamy? Myślę, że ten sprawa, nie wiem, jak panowie widzicie, jak państwo, ale ta sprawa tego Trybunału Konstytucyjnego, to jest pretekst. To jest pretekst. To jest wywołane po to, żeby zniszczyć, ci ludzie bardziej polscy dochodzili do władzy, to już zaplanowali sobie siły. To jest międzynarodówka, przepraszam, antypolska.
Dziękujemy bardzo za pytanie. Najpierw odpowiedź pana ministra Witolda Waszczykowskiego, proszę.
Dziękuję. Wiele pytań. Będę starał się na wszystkie odpowiedzieć krótko, treściwie, aby można było kontynuować naszą dyskusję. Pierwsze pytanie trudne. Co robić, aby jednoczyć Polaków? Odpowiedź jest stosunkowo łatwa. Robić to, co robi ojciec dyrektor. Wychowywać. Uczyć, wychowywać. Tworzyć wspólnotę. Poprzez właściwą edukację, właściwą wiedzę, przekazywanie właściwych informacji, promowanie wartości, tradycji, kultury naszej. Odpowiedź jest łatwa, tylko trzeba to robić. Trzeba wrócić do polityki historycznej, o której mówiłem, i to robimy. Na następne pytanie, jak zabezpieczyć się w wyborach? Mamy ponad 3,5 roku i przygotowujemy się do tego. Oczywiście nie będzie takiej powtórki, jak to było w ostatnich kampaniach wyborczych za granicą, gdzie rzeczywiście jeśli Polacy chcieli zagłosować, musieli przebyć czasem tysiące kilometrów, na przykład w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych. Będziemy rzeczywiście wykorzystywać wszelkie możliwe udogodnienia konsularne i ta podpowiedź, żeby również korzystać z naszych kaznodziei, też jest ciekawym pomysłem i będziemy docierać. Oczywiście tam muszą być też polscy konsulowie, pracownicy placówek, którzy będą się tym opiekować, ale to będziemy robić. Będziemy przede wszystkim zachęcać Polaków za granicą do głosowania. Bo tak jak i w kraju ponad prawie 50% nie głosuje, tak jeszcze więcej Polaków za granicą też nie głosuje. Więc będziemy ich zachęcać. Będziemy zmieniać konsulaty, będziemy zmieniać ambasady, będziemy zmieniać nasze instytuty kulturalne. Już w kampanii wyborczej zapowiadałem, że stanowiska dyplomatyczne za granicą nie są stanowiskami pracy chronionej. To oznacza, że będziemy poprawiać pracę dyplomacji, służby dyplomatycznej, jak i służby konsularnej. W tym roku już zapowiedziałem i to się już dokonuje, jest olbrzymia wymiana kadry w ambasadach i konsulatach. W tym roku ponad 30 kilku ambasadorów zostanie wymienionych. Olbrzymia grupa konsuli, jak również szefów instytutów kultury. Właśnie po to, aby realizowali lepiej naszą politykę polską, kulturalną, promocyjną, ekonomiczną itd. Jestem w stałym kontakcie z wicepremierem Morawieckim i też chcemy również zreformować nasze przedstawicielstwa ekonomiczne, aby działały prężniej, aby promowały naszą gospodarkę, naszą wymianę handlową z krajami na świecie. Ale to jest powolna praca, powolny proces, którego nie można dokonać ani z dnia na dzień, ani nawet w 100 dni, ale w ciągu kilku miesięcy myślę, że Państwo, a szczególnie Polacy żyjący za granicą, bądź odwiedzający nasze placówki za granicą, tę zmianę już odczują.
Jeżeli można, pozwolę sobie do tego dodać taki problem, który być może jest, jeśli chodzi o kwestię głosowania na emigracji, czy za granicą kluczowy. To jest kwestia uprawnionych do głosowania. To jest kluczowe. Jeżeli chodzi o sprawę zakresu ludzi, którzy głosują, rzeczywiście to jest promil, procent tych, którzy głosują w Stanach Zjednoczonych. 10 tysięcy, 12, 15 tysięcy, prawda? Głosuje w sytuacji, w których osób przyznających się do bycia częścią polskiej wspólnoty narodowej, no jest setki, no po prostu nieporównanie więcej, ale nie dysponują paszportem, który jest wymaganym. Ważny paszport, który jest wymagany. Tutaj oczywiście pan minister wskazywał wielokrotnie na to, że mamy do czynienia w ciągu ostatnich 24 lat z taką znamienną różnicą w głosowaniu 89 roku, wtedy, kiedy zależało tym, którzy wtedy mieli szansę objąć stanowiska na masowym udziale Polonii ze względu na jej patriotyzm, wystarczała deklaracja. Jestem obywatelem polskim. I nie wymagano wtedy ważnego paszportu. Nie wymagano. Dzisiaj okazuje się, w ciągu ostatnich lat, od tamtego czasu już przy każdych głosowaniach, wtedy, kiedy ten sam patriotyzm by oddziaływał inaczej politycznie, jeżeli chodzi o układ sił, okazuje się, że ten stempelek musi być absolutnie ważny i bieżący i tak dalej, i tak dalej. To jest nasza sprawa jako parlamentarzystów, żeby tak to uregulować, by otworzyć drogę Polonii do udziału w życiu politycznym, samostanowienia o życiu kraju. To jest nasz obowiązek i to jest ważniejsze nawet niż kwestia tego, czy będzie poseł z Polonii, czy nie będzie poseł z Polonii. To jest najważniejsze. Najważniejsze jest stworzyć możliwość współdziałania, współkształtowania ładu społeczno-politycznego Polonii, ładu społeczno-politycznego Polski. Jeżeli chodzi o kwestie, które ojciec podniósł pod adresem Ministerstwa Obrony, dokładnie Polskiej Armii, to ja bym powiedział tak, są w tej armii znakomite, naprawdę na najwyższym poziomie światowym siły. To są siły specjalne i one są naprawdę bardzo dobrze wyszkolone, bardzo dobrze uzbrojone. A ze względu na funkcję, jaką miały odgrywać w całym systemie naszym sojuszniczym. I tutaj tych podstawowych problemów nie ma. W pozostałych wypadkach tak, ta armia była miniaturyzowana. Ta armia była miniaturyzowana świadomie ze względów kastowo-finansowych, moim zdaniem, miniaturyzowana. Po dzień dzisiejszy przecież etatów jest i pieniędzy na etaty jest dużo więcej niż żołnierzy. Dlaczego? Przecież żołnierze się, ochotnicy są drzwiami i oknami walą do armii, ale uniemożliwiało się możliwość dostania się ludziom do armii. Dlatego, że różnica między stanem etatowym i różnica między obsadzeniem to jest różnica finansowa, którą używano do zupełnie czego innego. taka była, takie było doświadczenie. Ono po dzień dzisiejszy pokutuje i wymagać będzie bardzo wielkich zmian. Ale jest czynnik i oczywiście gigantyczne nadużycia związane z, nie tylko z profesjonalizacją, ale przede wszystkim z modernizacją armii, z tymi wielkimi zamówieniami, które miały być kierowane do polskich fabryk, a 99% była kierowana do fabryk zagranicznych, ale też działania korupcyjne, no, czasami przybierające kształt no paradoksalny, czy też kuriozalny zupełnie, produkcja sprzętu wojskowego, który był znakomity, naprawdę świetny. Znakomity, na najwyższym poziomie światowym. No tylko, że wyprodukowano sprzęt wojskowy mający służyć do niszczenia przeciwnika, ale bez amunicji. Ale bez amunicji. I do dzisiaj do tego sprzętu nigdzie na świecie tak go zaprogramowano, że nigdzie nie ma amunicji. Oczywiście można ją wyprodukować, ale najszybciej za 2 lata. I jest znakomity, a powiedzmy pojazd, bo nie chcę tego identyfikować, tak żeby było możliwe zorientowanie się o jaki produkt chodzi. Wyprodukowany w polskiej zresztą fabryce, tylko tak go zaprogramowano, że bez amunicji. I konkretny minister obrony narodowej dokonał rozdziału tego programu, który zakładał pierwotnie, że będzie produkowana do niego amunicja, na 2 różne programy. Na program budowy sprzętu i program produkcji amunicji. I produkcja amunicji została zlikwidowana, sprzęt wyprodukowany. No i mamy jak z mrożka znakomitą fabrykę lewych butów. No to właśnie tak wygląda często. Ale za tym oczywiście stoi korupcja, po prostu gigantyczne struktury mafijne, korupcyjne. Ale jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, która no, nie ma wątpliwości, że ta szkoła, ojciec dyrektor, Radio Maryja, ale wielka, wielka praca społeczna dużej, olbrzymiej ilości środowisk doprowadziła do rzeczy, która być może jest nie mniej ważna. Mianowicie Wojsko Polskie było w jakimś sensie okaleczone, jeżeli chodzi o tradycję narodową. Okaleczone. Bo była tradycja Wiednia, proszę bardzo, Grunwaldu, proszę bardzo, Chocimia, wielkiego Kremla ostatecznie, prawda? Jesteśmy jedynym narodem, który 2-krotnie zdobył Kreml. To warto sobie uświadomić. Znaczy, gdy patrzymy na Rosjan od tamtej strony i dziwimy się różnym reakcjom bardzo silnym antypolskim, to miejmy świadomość, że dla narodu rosyjskiego jesteśmy tym narodem jedynym na świecie, który 2-krotnie zdobył Kreml. 2-krotnie zdobył ich ojczyznę. My oczywiście jesteśmy sami okaleczeni okupacją sowiecką, a przedtem rozbiorami, w których Rosja odgrywała centralną rolę. To jest oczywiste. Ale pamiętajmy, główne święto narodowe rosyjskie to jest święto związane z wydarzeniem odbicia Kremla przez Rosjan z rąk polskich. To jest dla nich główne święto. Bo jesteśmy jedynym narodem, który zagroził ich państwowości. Dlaczego Zamek Królewski nie mógł być odbudowany tak długo? Dlaczego się Sowieci na to nie zgadzali? Bo tam był hołd ruski. Bo tam carowie ruscy klęczeli przed królem polskim. Musimy jakby zobaczyć te wzajemne relacje nie tylko w prawdziwej perspektywie, wzajemnej perspektywie, wzajemnej. Bo przecież, abstrahując od dnia dzisiejszego, musimy znaleźć na przyszłość drogę współpracy. No to jest zupełnie oczywiste. To jest zupełnie oczywiste, równoprawnej, ale współpracy. A jej nie znajdziemy, jeżeli się wzajemnie na siebie nie spojrzymy uczciwie. Otóż tym, czego była Armia Polska pozbawiona, to oczywiście związane jest z tym wszystkim, co działo się po 1944 roku. okaleczono polską armię, polskiego żołnierza, narzucając mu pseudotradycję tworzoną najczęściej, nie do końca oczywiście, bo przecież zdobycie Berlina było wspaniałym osiągnięciem oręża polskiego. Wał Pomorski był wspaniałym osiągnięciem żołnierza polskiego. W ogóle negowanie tego byłoby nieroztropne i sprzeczne z prawdą. Ale w większości próbowano narzucić tradycję, która wyrastała z antypolskiego korzenia walki przeciwko polskiej niepodległości. I czyniono patronami polskich oddziałów polskiej armii ludzi, którzy byli zdrajcami Polski. W związku z tym ten żołnierz był okaleczony w swojej samej, tak powiem, istocie. To, co się ostatecznie zdarzyło w ciągu ostatnich 2 miesięcy, to jest wielki powrót prawdziwej tradycji oręża polskiego, przywracającej żołnierzowi polskiemu zakorzenienie w własnych dokonaniach. I to jest związane z żołnierzami niezłomnymi. To jest początek oczywiście, ale początek, który zaowocuje moim zdaniem utrwaleniem tego, co reprezentowali żołnierze niezłomni. Nie tylko walki zbrojnej, nie tylko myśli niepodległościowej, ale i głębokiej wiary katolickiej, chrześcijańskiej, stanowiącej źródło wartości ich siły moralnej. Tej, która stanowiła o ich niezłomności. To wielka praca, która jest przed nami, ale oczywiście ona w żaden sposób nie może zmienić zmian organizacyjnych, w tym także tego, co nazywamy obroną terytorialną, co będzie łączyło czynnik profesjonalny, ten, który wynika z rezerw, jakie są, po prostu z rezerwistów, i czynnik ochotniczy, ten, który jest związany z różnymi organizacjami proobronnymi. Tu jesteśmy bardzo daleko zaawansowani. W tym roku jeszcze powstaną co najmniej 3 brygady z pewnością, także to będzie realizowane. Ale oprócz tego rzeczywiście armia polska nie może być armią miniaturową. Nie może być armią miniaturową, nie może być armią 80-tysięczną. Musi być co najmniej podwojona w perspektywie, jeżeli chcemy obronić własną niepodległość. A wiadomo, że ten, kto nie ma sam zdolności obronnych, nie będzie miał trwałych sojuszników. Trwali sojusznicy, prawdziwi sojusznicy, to są sojusznicy, którzy wiedzą, że pomagają komuś, kto sam jest zdolny się obronić. Tylko wtedy ta pomoc jest naprawdę skuteczna. My chcemy być członkami NATO, my jesteśmy sojusznikami wiarygodnymi, ale jeżeli sami nie będziemy mieli zdolności tych, o których de Gaulle mówił, force de frappe, zdolność odstraszania, zdolność samodzielnego działania wtedy, kiedy interes państwowy jest zagrożony w najwyższym stopniu. Jeżeli nie będziemy mieli takich zdolności, to nasza niepodległość będzie zawsze pod znakiem zapytania, a Polska nigdy nie będzie szanowana i nie będzie zdolna się rozwijać. Każdy będzie uważał, że może nas pouczać. Pouczać, że ludzie, którzy budowali swoje państwo dopiero w XVIII wieku, będą mówili nam, co to jest demokracja. Narodowi, który miał struktury przedstawicielskie i demokratyczne już w XIII-XIV wieku. I który był źródłem demokracji dla całej Europy. Więc to oczywiście są zjawiska, które są pochodną słabości po prostu. Także militarnej słabości. Czy można iść tutaj? Tak, sektor przemysłowy, sektor wojskowy jest naprawdę bardzo nowoczesny. I naprawdę są tam większość uzbrojenia, które dzisiaj sprowadzamy, może być, nie całe, ale większość, może być produkowana w Polsce. Pod warunkiem, że się to zreorganizuje, że staną na czele tego ludzie uczciwi i że będzie to, tak powiem, zbudowane zgodnie z zasadą absolutnej dyscypliny i konkurencji. To jest możliwe. I to właśnie robimy. Będziemy mieli 4 lata, zrobimy do końca, ojcze dyrektorze. Damy radę.
Prosimy o kolejne pytanie. Tam pan piąty rząd od końca się zgłaszał. Zawsze prosimy o przedstawienie się na początku, potem o zadanie pytania. Tutaj potem piąty rząd od początku w kolejności, tak jak panowie się zgłaszali.
Jarosław Nolber, student trzeciego roku politologii. Jesteśmy krajem, który jest najbardziej rozbrojony w Europie. Na 100 mieszkańców 1,3, przepraszam najmocniej, w Polsce na 100 mieszkańców przypada 1,3 broni. W Niemczech u naszego sąsiada jest to 30, w Czechach 16. Czy na chwilę obecną jest wojna na Ukrainie, państwo islamskie dało sobie znać we Francji? Czy nie warto by było zorganizować ogólnokrajowego referendum w sprawie do powszechnego dostępu do posiadania broni? Dziękuję ślicznie.
Nie, nie warto.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tutaj teraz pan w piątym rzędzie się zgłaszał.
Dzień dobry. Nazywam się Paweł Szczesiak. Jestem absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I mam takie pytanie w sprawie, czy znane są panom ministrom wypowiedzi generała Wesleya Clarka, który był dowodzącym siłami NATO w Europie w latach 97-2000 w sprawie śledztwa, w sprawie...
Proszę bliżej mikrofon zatrzymać, bo nie słyszę.
W sprawie wydarzeń 11 września, które miało być według niego jako niejako pretekstem tylko do interwencji i destabilizacji 7 krajów w ciągu 5 lat Bliskiego Wschodu i Afryki. I czy są znane panom te wypowiedzi, a jeżeli nie, to czy sprawa budynku WTC-7 panowie widzieli po prostu nagranie budynku WTC-7 i jak to ma się do naszego współpracy z sojusznikiem, jak to ma się do prawdy po prostu? Dziękuję bardzo. Przepraszam za taką kontrowersyjne pytanie, ale... Nie chodzi o prawo.
Dziękujemy. Który z panów ministrów chciałby odpowiedzieć?
Mam wrażenie, że pan chce nam przedstawić jakąś teorię konspiracyjną, o której nie słyszeliśmy. Proszę. Wesley Clark jest znany jako dowódca NATO, który prowadził operacje przeciwko Serbii w czasie wojny z Kosowem, w kwestii kosowskiej. Natomiast nieznane mi są jego wypowiedzi na temat 11 września 2001 roku. Jak do tej pory wszystkie oficjalne śledztwa wskazują jednoznacznie, kto to zrobił i nie wskazuje nic, że była to jakaś prowokacja zrobiona przez Amerykanów czy kogoś innego, żeby rozprawić się z jakimiś innymi państwami na świecie.
Dziękuję bardzo za to. Tutaj pan w pierwszym rzędzie.
Jerzy Kwiatkowski. I płody zachodniopomorskie. Jak uporządkować historię, panie ministrze? Mamy dalej marszałka Piłsudskiego i marszałka Rola Rzymierskiego. Mamy generała Sikorskiego, mamy generała Jaruzelskiego, mamy generała Andersa, mamy generała Kiszczaka, mamy marszałka Rokoszowskiego. Nie wspomnę o odznaczeniach, o generale Świerczewskim. Przecież to boli, przecież to nigdy nie dojdziemy do ładu sami z sobą.
Dojdziemy, dojdziemy.
Dziękuję bardzo. Może dajmy szansę jakiejś kobiecie, tam pani w piątym rzędzie się zgłasza.
Naprawdę, to wydaje. Niech się pan nie martwi. To rzeczywiście być może pan się spodziewał, że to w ciągu tych 3 miesięcy zostanie zrobione. Jeżeli, tak powiem, zawiodłem w tej materii, to przepraszam. Niech pan mi da jeszcze 3 następne.
Maria Kowalczyk z Bydgoszczy. Chciałam zadać takie pytanie, czy państwo polskie posiada strategię wobec nielegalnych badań, to znaczy testowania broni elektromagnetycznej na polskich obywatelach i czy wiadomo, w jaki sposób takie badania pojawiły się w naszym kraju. Niektórzy badacze tego zjawiska, jak na przykład Sheryl Welch, pisze o takich niedozwolonych eksperymentach na obywatelach Stanów Zjednoczonych. I także o ukrywaniu tego problemu, o trudnościach, a właściwie niemożności dochodzenia swoich praw przez obywateli amerykańskich. i właściwie niemożności obrony w tej sytuacji. I chciałam zapytać, jaki jest stan wiedzy na temat tego nowego zagrożenia, bardzo podstępnego, ukrytego? Czy są wypracowane jakieś strategie rozpoznawania i przeciwdziałania? Dziękuję.
Ja powiem to, co wiem na ten temat. Może pan minister, tak powiem, mnie później uzupełni i poprawi. Rzeczywiście takie badania w Stanach Zjednoczonych są, tak jak pani mówi, analizowane. To jest prawda. Do nas, jeśli tak można powiedzieć, a na pewno do mnie jako do posła, a z terenu Polski te kwestie docierały w ciągu ostatnich 15 lat mniej więcej. Zgłaszali się ludzie, którzy twierdzili, że byli poddawani takim badaniom, a następnie nie mogą znaleźć w żadnym z organów państwa ochrony, wsparcia, pomocy, etc., etc. To nie było tak wiele przypadków, ale co najmniej 10 w ciągu tych ostatnich 15 lat. Sprawdzenie na tyle, na ile mogłem jako poseł, co oczywiście jest ułomną formą możliwości działania, ale jakąś tam na pewno, wskazywało, że w większości wypadków przyczyny były inne niż związane z badaniami, znaczy z eksperymentami. Za to generalnie biorąc, to co charakterystyczne, to to, że koncentruje się to w dwóch obszarach. To jest Dolny Śląsk i Zachodniopomorski. To są te dwa obszary, akurat te osoby, które do mnie trafiły, być może zjawisko jest szersze. My teraz takie analizy robimy, żeby zidentyfikować, gdzie są ludzie, którzy skarżą się na tego typu dolegliwości i tego typu sytuacje. Myślę, że za jakieś pół roku będę mógł pani odpowiedzieć coś więcej. Ale powtarzam, z tych ułamkowych informacji, które do mnie dotarły, Dolny Śląsk, okolice Legnicy i ziemia zachodniopomorska to są główne obszary, gdzie takie skargi, nasilenie tych skarg jest największe. Tyle mogę obecnie powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Tutaj w pierwszym rzędzie jeszcze nasz student się zgłasza.
Szymon Malinowski, student pierwszego roku dziennikarstwa. Mam dwa pytania. Pierwsze do pana ministra Waszczykowskiego. Czy pana zdaniem członkostwo polskie w Unii Europejskiej pozytywnie wpływa na realizowanie interesów polskich w świecie? Czy raczej powinniśmy dążyć do procesu rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej? I pytanie do pana ministra Macierewicza. Czy polski rząd i polskie służby są przygotowane na ewentualny atak terrorystyczny skulminowany w jednakowym czasie w różnych miejscach kraju? Dziękuję.
W tym przypadku odwrócę odpowiedź. Powiem, że pytanie dość proste, natomiast odpowiedź jest bardzo trudna, ponieważ nikt do tej pory bilansu naszego członkostwa w Unii Europejskiej nie dokonał. I ten bilans dopiero w najbliższych latach jest przed nami. Pozornie wygląda, że jest on korzystny, dlatego że bardzo widoczne są dotacje, jakie płyną z Unii Europejskiej, normy, standardy, które chce wprowadzić poprzez Unię Europejską. Natomiast, żeby wykorzystać dotacje Unii Europejskiej, musimy wykonać olbrzymi wysiłek w Polsce. W rezultacie dotacje, które są brane przez samorządy na przykład, powodują olbrzymie zadłużenie ich, bo przecież te dotacje są powiązane jednocześnie z tak zwanym wkładem własnym. I dzisiaj, kiedy państwo możecie to zauważyć w miejscowościach, gdzie mieszkacie, gminy, miasta mają olbrzymi dług publiczny, olbrzymi dług czasem miejski, czasem gminny, który powoduje, że już w wielu przypadkach na terenie Polski możliwość dalszego rozwoju poprzez inwestycje w oparciu o dotacje unijne się wyczerpała albo się wyczerpuje, dlatego że nie ma możliwości już wykorzystać czy zaciągnąć długu na ten wkład własny. Stąd też ten problem dotacji jest dość problematyczny, zaczyna się stawać dość problematyczny. Po drugie, od lat sposób rozwoju Polski jest uzależniony właśnie od tych dotacji. Stworzono olbrzymią kastę urzędników, która specjalizuje się tylko w aplikacjach grantowych. Nie stworzono natomiast w samorządach gminnych, miejskich kasty urzędników, która promowałaby własne przedsiębiorstwo, która doradzałaby, wspomagałaby własnych producentów, handlowców polskich, którzy mają własną inwencję. Czasem brakuje środków, ale czasem mają środki. Czyli cały rozwój Polski jest nastawiony na dotacje unijne i podporządkowany tym dotacjom. W rezultacie za kilka lat, kiedy być może zaczniemy być określani jako tak zwany płatnik netto do Unii Europejskiej i dotacje drastycznie zmaleją albo będziemy musieli my dotować inne kraje, czyli nie będziemy już otrzymywać wsparcia tego finansowego z Unii Europejskiej, to ta wielotysięczna kasta urzędników, która od lat przygotowuje się tylko, żeby uzyskiwać fundusze strukturalne, stanie się zbędna i nie będzie potrafiła niczego innego robić. Więc to jest minus. To jest olbrzymi minus. Nie potrafimy w tej chwili stworzyć alternatywnej drogi rozwoju Polski, która za kilka lat może nie mieć właśnie tych dotacji, będzie musiała rozwijać się w dalszym ciągu o własne zasoby, o własną koncepcję, nie tylko finansową, ale również myśl techniczną. Więc ten bilans stoi przed nami. Do tego dochodzą oczywiście problemy różnych norm i standardów, które są narzucane przez Unię Europejską. I jak Państwo pamiętacie, sprzed lat być może, wielkie dyskusje o tak zwanej krzywej banana. Przed laty była dyskusja o owocach miękkich. Dyskusja, co jest owocem, a warzywem.
Rybą,
prawda. To nie są gry i zabawy urzędnicze. Za tym stoją potężne interesy gospodarcze. Bo banan o takiej krzywej czy innej krzywej pochodzi z tego kraju albo z innego kraju. Prawda? Czyli zakaz importu takich bananów w takim kształcie oznaczał zakaz importu czy zakaz handlu z tym czy innym krajem czy obszarem. Prawda? Owoce miękkie, na przykład cała koncepcja dotyczyła czego? Polskich porzeczek. Polskich porzeczek, prawda? Które jesteśmy jednym z potentatów produkcji na świecie czy w Europie i odpowiednie zakwalifikowanie ich, włożenie wtedy w te normy, które dopuszczały dalej kwoty, dotacje i tak dalej, to jest potężny biznes i tak dalej. Więc to wszystko również i na płaszczyźnie, kolejną płaszczyznę, jak powiedziałem, norm, standardów jest otworem. No, dzisiaj rozmawiamy o papierosach, prawda? Niedawno przyjmowaliśmy na posiedzeniu rządu nową dyrektywę unijną o papierosach, która reguluje papierosy smakowe, slim i tak dalej. I ktoś z naszych urzędników wspomniał, że w zasadzie papierosy, no nie jesteśmy palaczami, także możemy tutaj neutralne stanowisko zająć, powinny być grube, niesmaczne, dymiące i tak dalej. No, ale norma, którą ten standard, który teraz Unia Europejska chciała wprowadzić, okazało się bardzo godził w polski przemysł tytoniowy. Bo akurat polskie firmy czy zakłady nawet zagraniczne, które w Polsce produkują, akurat produkowały ten rodzaj papierosów, który według dyrektywy unijnej mógł być wyeliminowany z rynku. To jest kontrowersyjna sprawa, powiedziałem, dla ludzi, którzy nie palą i chcieliby, żeby nikt nie palił. No, ale jeśli już produkujemy coś i wiemy, że rynek palaczy nie zniknie od styknięcia ani w wyniku jakichś działań edukacyjnych, ani w wyniku nawet wielkiej promocji przez ojca dyrektora. Niestety na świecie nie wszyscy są aniołami. Są całe miliony ludzi, których niestety nie uda się oduczyć od palenia, więc jest rynek, będą kupowali jak nie od nas, to z zagranicy wschodniej czy innej. Dalszy problem to są standardy, nazwijmy to ogólnie społeczno-moralne. I to jest wielka dyskusja, którą toczyliśmy od kilku lat na temat definicji płci, na temat definicji roli społecznej i tak dalej, która jest w dalszym ciągu niezakończona, ale mamy nadzieję, że mając w tej chwili rząd złożony z takich ludzi, którzy nie boją się przyznać w tej chwili do chrześcijaństwa, będziemy również i ten problem powoli prostować. ale ponieważ próbujemy ten problem prostować i próbujemy mówić o tym, to stąd też ta wielka akcja propagandowo-naciskowa przeciwko Polsce w tej chwili, rozgrywająca się w instytucjach europejskich.
Ja nie chciałbym, żeby to, co teraz powiem, było traktowane jako jakakolwiek aluzja. No ale jednak pewna prawidłowość jest łatwa do zauważenia. Walka z tytoniem jest skorelowana z promocją narkotyków. Taka jest rzeczywistość. Równocześnie z walką z tytoniem, powtarzam, nie palę od kilkudziesięciu lat, więc rzeczywiście nie jestem o to podejrzany, ale nie mam też obsesji antynikotynowej. Otóż równocześnie zdejmuje się bariery przeciwko narkotykom, promuje się tak zwane miękkie narkotyki, potem inne lecznicze. Lecznicze narkotyki i tak dalej, więc tutaj coś się odbywa, może to jest przypadek. Być może, no ale może na to spojrzeć trzeba inaczej, więc to jest problem naprawdę, naprawdę poważny w tym świecie. A po raju są łomności, z którymi trzeba się liczyć, że one istnieją, niestety. Jeżeli chodzi o pytanie, czy jesteśmy przygotowani na atak terrorystyczny, równoczesny, a w kilku miejscach, takie scenariusze właśnie ćwiczymy. Takie właśnie scenariusze ćwiczymy. Nawet Rada Ministrów robiła to ostatnio. Także to jest obszarem naszego głównego zainteresowania. Taka sytuacja, w której zagrożenie powstałoby różnorodne, zagrożenie o różnej naturze. Niekoniecznie, że ktoś straci życie, prawda? Tylko, że na przykład dojdzie do jakiejś straszliwej klęski quasi żywiołowej, a równocześnie ataku zbrojnego, prawda? Właśnie w różnych miejscach kraju w tym samym momencie. Na taką sytuację chcemy być przygotowani. No ale jak już mówiłem, miecz jest zawsze szybszy od tarczy. Taka jest prawda. Wydaje się, że będziemy na ten moment gotowi skutecznie. Do tego prowadzimy i na razie wszystko wskazuje na to, że jesteśmy w stanie to zrobić.